Bożego Miłowaństwa naszym, bracia i siostry, jak również przyjaciele Prawdy Bożej. Chciałbym na wstępie przekazać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia ze zboru do Pana w Oleszycach. Będę poprosili wszystkich serdecznie pozdrowić, co też czynię. Dziękuję. Chciałbym przekazać jeszcze informację taką, chyba złączoną z zaproszeniem. Braterstwo Zboru Ludu Pana w Kozach Dolnych organizują konwent w Dolnych, organizują konwencję, która będzie 4 września. To jest ten jeden termin, który był wolny od konwencji. W tej chwili to mamy we wrześniu jeszcze jedną konwencję, 4 września. Dlatego są upoważnili mnie, żeby tutaj brać serdecznie na tą konwencję zaprosić, co też...
Gdzie ta konwencja?
W Antrychowie. O, bo zadajmy mnie tutaj troszeczkę. Tak, w Antrychowie. W Antrychowie, w tym samym miejscu, gdzie w Antrychowie organizowane są konwencje w Domu Kultury. Drodzy Panu, bracia i siostry i wszyscy słuchacze tej kosztownej prawdy Bożej, chciałbym braterstwa w chwili obecnej też przenieść troszeczkę w czasie do pewnych wydarzeń, nie za życia naszego Pana, ale które miały miejsce zaraz po Jego śmierci, szczególnie to, co się działo za życia apostołów, a może nawet do pewnego takiego jednego wydarzenia. Wiemy, braterstwo, że Pan Jezus dokonał ziemskiego dzieła, złożył okup za grzech Adama, Jan Chrzciciel tak to określił. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Pan Jezus, to co brat Tomek wcześniej wspominał, oddawał swoje życie w sposób ofiarniczy od Jordanu aż na Golgotę. Na Golgotę. Wiemy, że dlaczego w taki sposób, bo to przyniosło Jemu samemu wielkie błogosławieństwo. Apostoł Paweł tak o tym wspomina w liście do Filipian, 2:8, może od 7. Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobnym ludziom. I postawą znaleziony jest człowiek. Sam się poniżył, będąc posłuszny aż do śmierci. Ale apostoł na tym nie kończy. Mówi aż do śmierci krzyżowej. I z tego wypłynęły szczególne błogosławieństwa. I święty Piotr już w tym czasie po zmartwychwstaniu naszego Pana, po niebowstąpieniu, w swoim kazaniu nawiązuje też do życia naszego Pana, do Jego ofiary, do Jego zmartwychwstania i nawiązuje również do zesłania Ducha Świętego, gdzie w 2 rozdziale, a 33 werset mówi: prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. A dla nich, dla wielu słuchaczy było to, że popili się czym? Winem młodym. Ponieważ oni otrzymali tegoż Ducha Świętego, którego Jezus wziął od
Ojca.
I mówi, wy tego jesteście teraz świadkami. Mówi o chrzcie Ducha Świętego w dniu 50, że ten chrzest był od Ojca poprzez Syna. Myślę, braterstwo, że kiedy patrzymy jeszcze na koniec 2 rozdziału, ciekawa zmianka jest tak wspomniana. 41 werset mówi: którzy tedy wdzięcznie przyjęli słowo Jego, ochrzczeni są. I przez całe dnia onego dusz około trzech tysięcy, prawda? Dużo to czy mało? Na jedno kazanie. Ja myślę, nieraz zastanawiamy się, dlaczego dzisiaj może takiego ruchu nie ma, dlaczego tak słowo jest niepopularne, ale kiedy przeczytamy 42 werset, to mówi, że trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Możemy zobaczyć na wspaniałą jedność pierwotnego co? Kościoła, tych pierwotnie wierzących. 46 werset mówi, a na każdy dzień trwając zgodnie w kościele, chlebłamiąc po domach, przyjmowali pokarm z radością w prostocie serdecznej, chwaląc Boga i mając łaskę u wszystkiego ludu, a Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni. Zauważmy na głębokość słów świętego Piotra, że Pan Bóg przydawał zborowi tych, którzy mają być co? Zbawieni. My dzisiaj możemy tylko odpowiedzi szukać, dlaczego tak mało. Dlaczego tak mało przychodzi do poznania prawdy? Być może, że nasza społeczność, zbory nie są przygotowane do przyjęcia. Być może, że już nie ma tych, którzy mają być co? Zbawieni. I myślę, że pewien czas pracy na pewno dobiegnie końca w słusznym, przez Boga naznaczonym czasie. Po tych wydarzeniach apostoł Piotr i Jan wchodzą do kościoła, spotykają po drodze człowieka, który był co? Zdrowy. No jaki był? Chromy. Mówi apostoł, mówi Piotr, rzekł, srebra i złota nie mamy, lecz co mam, to daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejskiego chodź i wstań. Ja myślę, że te pieśni, które były śpiewane przez dzieci, jak to jest, jak jeden człowiek widzi, a drugi nie widzi. Jeden ma obie nogi, drugiemu brakuje. Jakie jest wielkie pragnienie, aby wstać na obie nogi i chodzić. I myślę, bratelstwo, że ten czas przyjdzie czy nie przyjdzie? Przyjdzie taki czas, że wszyscy będą mogli otrzymać wielkie błogosławieństwa. My dzisiaj nie możemy sobie może do końca wyobrazić pragnienie tego człowieka, który nie chodził od urodzenia. Jak on mocno patrząc na innych, jak on pragnął mocno chodzić. I mocno jest to uczynić tylko Chrystus w odpowiednim czasie. Po tym wydarzeniu ten człowiek nie chciał opuścić już więcej Pana Jezusa. Chciał z Nim chodzić, prawda? Bo wielka radość go spotkała. Ja, jeśli Ty mnie uleczyłeś, to ja chcę już pozostać razem z Tobą. Zeszli się w przedsionku. Apostoł Piotr, jak gdyby to wykorzystał, zeszli się w przedsionku, tak zwanym Salomonowym, bądź Kartyku. I tam wygłosił takie przepiękne kazanie. Ja może całego fragmentu nie będę czytał, ale chciałbym przeczytać od 19 wersetu i to będzie myślą naszą przewodnią, gdzie apostoł Piotr mówi, przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zbawione grzechy wasze. Oto gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiadany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych proroków od wieku. Przeczytam jeszcze dalej. Albowiem Mojżesz do ojców rzekł, proroka wam zbudzi Pan Bóg, wasz, z braci waszych, jak to mnie, onego słuchać będziecie, we wszystkim cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Zastanawiałem się nad tym, jak często nieraz zastanawiałem się, co mówić. A czy apostoł Piotr mówił taką lekką lekcję dla słuchaczy? Mówi o czasach ochłody, o czasach naprawienia wszystkich rzeczy, że niebo ma zatrzymać Jezusa do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Czy była to łatwa nauka dla słuchaczy, czy trudna? Ja myślę, dlatego to nasze rozważanie też nazwiemy. Za podstawę może będą rozważania te dwa wersety od 19 do 23, właściwie ten fragment, ale nasze rozważanie nazwiemy czasy ochłody od obliczności pańskiej. Może oraz pewne zwrócimy uwagę na świadectwa proroków, tych świętych, bo tak jest napisane, że wszystkie prorocy o tym rzeczach co? Prorokowali. Że wszyscy prorocy prorokowali. Myślę, wychodzi tutaj element taki czasu, aż do czasu naprawienia, że niebo ma zatrzymać, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. 10 dni przed tym wydarzeniem, przed kazaniem może Piotra, mała garstka pilnie patrzyła w niebo, zdziwiona pewnym widokiem podniesienia Pana, a dzieje apostolskie o tym mówią, pierwszy rozdział i 9 do 11 wersetu. Ale to rzekszy, gdy oni patrzyli w górę, podniesiony jest, a owo wziął go od oczu ich. A gdy oni za nim do nieba idącym pilnie patrzyli, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu i rzekli: mężowie galilejscy, czemże stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, tak przyjście, jakoście go widzimy. Apostołowie mieli wątpliwości, co się stanie, co będzie dalej. Rozmawiają, nagle Pana Jezusa nie ma. Pan Jezus został zabrany od oczu ich. Mówi, obłok skrył ich. I teraz mówi, wstaje do mężczyzn i mówi do nich, czy tak przyjdzie, jakoście go widzieli. Pozostaje pytanie, jak? Jak przyjdzie? No, po cichu. No właściwie to tak mówimy, że widzieli go idącego do nieba, ale obok skrył od oczu ich. W objawieniu będziemy miały wspomniane, że Pan przyjdzie na obłoku. Ale nie o tym nasze rozważanie dzisiaj jest. Chciałbym, że po pewnym okresie czasu, po 50 dniach, nie mieli wątpliwości, albowiem wiedzieli, że Mesjasz przyjdzie znowu. Zrozumieli na pewno, że Mesjasz przyjdzie. Dlatego apostoł Piotr mówi to wspaniałe kazanie. Zrozumieli, że niebiosa przyjęły go i zatrzymają go aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Mówi, gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej. Czasy ochłody. Co to są czasy ochłody? Co to jest ochłodzić?
Odpoczynek.
Odpoczynek.
Od czegoś gorącego.
Od czegoś gorącego. A kiedy jest gorąco? Problem, ja jestem człowiekiem ciepłolubnym. Nie jest bardzo dobrze, jak jest co? Ciepło. A jak jest zimno? No nie bardzo się czuję. Ja muszę, dlaczego o tym mówię, bo ja zawsze tak jak w młodszym wieku to słuchałem te czasy ochłody, to myślałem, że chłód to będzie, niesamowity chłód i będzie niesamowite zimno, prawda? Ale czy apostoł miał to akurat na myśli o takich czasach ochłody? Chciałbym w ten sposób wspomnieć, że Troszeczkę mamy taką malutką wzmiankę w Ewangelii Łukasza. Z przypowieści 16 rozdział. Tam jest podana pewna przypowieść przez naszego Pana o bogaczu i Łazarzu, prawda? Warunki się później, że bogacz używał hojnie na każdy dzień, a Łazarz leżał u jego wrót. Później te warunki się zmieniły, że w tej przypowieści mamy wspomniane, bogacz gdzie się znalazł?
Na łonie Abrahama.
Bogacz gdzie się znalazł? No. No, zapis podaje, że bogacz znalazł się gdzie?
W
piekle, prawda? A Łazarz gdzie się znalazł?
Na łonie
Abrahama. I później mówi tak, kiedy w piekle, no dzisiaj mówi, byśmy tu nie chcieli wchodzić po prostu, co rozumieć przez piekło, ale w niekorzystnych znalazł się warunka, prawda? W grobie, tak. No, w grobie. Ja myślę, że to jest przypowieść, która chce nam pokazać, że zmiana nastąpiła, zmiana warunków pewnych. I mówi tak, a będąc w piekle, podniósłszy swe oczy, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka i Łazarza na czym? Na łonie. Wtedy bogacz zawoławszy rzekł, ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, poślij Łazarza, aby omoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mój co? Język. Ja myślę, żeby ochłodzić język. Ja chciałbym, nie jest to przedmiotem przypowieść, czy rozważanie. Tutaj myślę, że też by było ciekawe rozważanie z tym piekłem. Ale chciałem podkreślić, że chodzi o ochłodzenie, żeby mu było co? Lżej. Lżej, żeby mu było lżej. No, czasy ochłody od obliczności pańskiej. Co to znaczy? No, czas ochłody od obliczności pańskiej.
Od karania Bożego.
Od karania Bożego.
Od
ucisku. No to co? Co to jest wtedy? Proszę? Zmartwychwstanie. No ale najlepiej jest, żebyśmy zrozumieli najpierw, co znaczy ten, dlaczego użyty ten termin jest taki czas ochłody. Wyrażenie to użyte jest w takiej może wschodniej mowie obrazowej. Obrócenie się twarzą oznacza co? Odwrócenie twarzą oznacza łaskę, prawda, przyjaźń, a obrócenie się tyłem? Jeżeli się obrócę tyłem, to ja ani braterstwa nie będę widział, ani braterstwo mnie będą widzieć tył, prawda? No, powie, ale nas traktuje, obrócił się tyłem do nas, prawda? I tak. I chciałbym tutaj, że to jest, czy ma to potwierdzenie w Biblii, czyli obrócenie się twarzą oznacza przyjaźń, łaskę, tyłem nieprzyjaźń, nie łaskę. Czy ma jakieś potwierdzenie to w Biblii? Przeczytajmy słowa z czwartej księgi Mojżeszowej. 6 rozdział, a 25, nawet od 24 wersetu. Niech ci błogosławi Pan, niech cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarzą swoją ku tobie. Mówi, a niechaj ci da pokój. Niechaj obróci Pan twarz swą ku tobie, niechaj ci da pokój. Mówi, żeby przyszły ochłody, żeby był pokój. Żeby obrócił twarz ku tobie. Żeby otrzymać pewnego rodzaju błogosławieństwo. I mówi, i będą wzywać imienia mego nad synami izraelskimi, a ja im błogosławić będę. Czyli powracając Pan oblicze, to nie tylko, że łaskę pewną, ale mówi, że otrzyma też błogosławieństwa. Mówi, ja im będę błogosławił. Określenie Piotra, że czasy ochłody przyjdą od obliczności Pańskiej, właśnie również w temu oświadczeniu, że Bóg rozjaśni oblicze swoje nad ludźmi i da im pokój. Apostoł dodaje, że uczynione to będzie przez posłanie Jezusa Chrystusa. Co odnosi się do tego czasu, kiedy Pan będzie, kiedy Pan jest obecny po raz który? Czy będzie? Ale do tego jeszcze dojdziemy. Drugi. A więc będzie to czas, kiedy człowiek zostanie ponownie podnoszony do stanu króla ziemi, od którego wcześniej odpadł. Patrząc na znaczenie symbolu użytego przez apostoła, widzimy, że Pan Bóg obrócił się na pewien czas tyłem do człowieka. A od jakiego czasu się tyłem do człowieka? Kiedy strzeżył? Tam właściwie, kiedy przekroczył prawo Boże. Pan Bóg odwrócił się od człowieka do człowieka tyłem z powodu jego przestępstwa, z powodu jego przekroczenia prawa. Gdybyśmy popatrzyli na Psalm 36 werset, tam taka myśl jest, że żywot jest z jego łaski, a śmierć jest wynikiem jego niełaski. I kiedy patrzymy na tych pierwszych naszych rodziców, to mówimy tak, że mogliby żyć wiecznie, czy nie? I otrzymywaliby ciągłą łaskę, ciągłe błogosławieństwo od Ojca. Ale przekraczając prawo, wynikiem tego była śmierć, było to wynikiem już niełaski Pana Boga. Bóg zaprzestał rozjaśniać oblicze swoje nad człowiekiem, gdy obrócił się tyłem do człowieka, śmierć jego była wynikiem tegoż. Ze śmiercią przyszły choroby, bóle, cierpienia. I my dzisiaj tego wszystkiego, jako ludzie, byśmy powiedzieli co?
Doświadczamy.
Doświadczamy. Czyli nic się nie zmieniło od, powiedzmy, tamtego czasu pod tym względem, że choroby nas dotykają. Dlatego dla nas wierzących jest może troszeczkę inaczej, ale mówi, że pomrzecie jako insi ludzie. Nastąpiła ciemna, ponura noc, oznaczająca się chłodem ludzkiego grzechu i samolubstwa. Właściwie jest bardzo krótki okres egzystencji każdej jednostki ludzkiej. I tak prorok Hiob określił to w 14 rozdziale i 1 wersecie, że człowiek narodzony z niewiasty dni krótkich jest. I mówię, oprócz tego, że jest pełen jeszcze kłopoty przy tym. Że życie człowieka jest bardzo krótkie. Jednak ta gorycz, jakiej doświadczył człowiek, nie będzie trwała wiecznie. W poranku przyjdzie wesele. Tak mówi psalmista Dawid. Wynika z tego, że jeśli odjęcie łaski spowodowało ciemność, utratę pokoju, szczęśliwość człowieka, to obietnica poranka oznacza przywrócenie łaski. Apostoł Piotr przywrócenie tej łaski określił jako czasy ochłody, że przyjdą czasy ochłody od obliczności pańskiej. Bóg rozjaśni z powrotem swoje oblicze nad rodzajem ludzkim. Przeminie noc płaczu dla ludzkości, dla całego świata. A blask jego twarzy ożywi, obłogosławi wszystkich, którzy w owym dniu łaski Bożej przyjmą boskie zarządzenia i poddadzą się prawom Królestwa Chrystusowego, które będzie działać na całej ziemi. Czy są potrzebne dzisiaj czasy ochłody, czy też nie? Ja myślę, że braterstwo w zależności zawsze patrzy się różnie możemy spojrzeć na ten czas. Jak się dobrze powodzi, to o tym co? Nie myślimy. Ale jak przychodzą doświadczenia, trudności, to zaczynamy sobie myśleć, czy długo to jeszcze tak będzie. Chciałbym zacytować tutaj z proroctwa Amosa, który mówi, że o pewnym czasie, 8:11. Oto dni przychodzą, mówi Pan, panujący Pan, że poślę głód na ziemię. Mówi, nie głód chleba, ani pragnienia wody, ale słuchania słowa słów pańskich. Braterstwo. Tak prorok mówi, że będzie głód słuchania słów pańskich. Tak, że się tułać będą od morza aż do morza, od północy aż na wschód biegać będą, szukając słowa pańskiego, wszakże go co?
Nie znajdą.
Myślałem, że tak, jesteśmy szczęśliwi. Jeśli potrafimy co? Słuchać i znaleźć to słowo. Ale mówię, że tutaj opisuje pewien czas, że cała społeczność, rodzaj ludzki będzie chodził, szukał, ale co? Nie znajdzie. Ale mówi, że będzie głód słuchania. No ale jeżeli byśmy powiedzieli, czy dzisiaj słowa pańskiego się nie słyszy? Nie słyszy się?
Ale nie chcą słuchać.
Ale nie chcą słuchać. Myślę, można znaleźć wodę, prawdę, ale dość często ta prawda jest, no nie chciałbym terminu takiego użyć, zatruta, ale po prostu z domieszką pewną, prawda? Różnymi błędami, przesądami. Zamiast orzeźwiać umysł, to jeszcze bardziej trapi życie człowieka. Pomyślmy, co jest nieraz głoszone. Co zostało wprowadzone do tego wspaniałego słowa, jak kara za śmierć, jak wieczne męki, jako kara za grzech. Nie śmierć kara za grzech, tylko wieczne co? Męki. Nie chcę, chciałbym tutaj, albo czyściec. Dość często się mówi, że po śmierci człowieka człowiek staje się bardziej żywy niż był przedtem. Dusza się znajduje bardziej chwalebnym stanie niż była wcześniej. Nie mówiąc już, że msza, a msza to jest powtórna ofiara naszego Pana. Wiara w Boga w trzech osobach. Nieważne, że mamy zapisane, słuchaj Izraelu, Bóg jest jeden. Ale zmienia się to inaczej. Jak bardzo potrzebne są czasy tej ochłody, aby głód tego Słowa Bożego, prawdziwej nauki, był zaspokojony. Dla całego świata, a myślę, że szczególnie i dla narodu izraelskiego. Kiedy mówimy o głodzie, to zawsze był i jest brak rzeczy materialnych. Jest czy nie jest? A kto powiedziałby, którzy mają już dość? No może byłoby, znalazłoby się. No myślę, że znalazłoby się, że już mi to wystarczy, prawda? Ale bratelstwo, to jest tak uczynione, że dobra materialne czynią człowieka wartościowym w oczach innych. Tak jest czy nie jest?
Tak jest.
Na pewno tak jest. Człowieka bardziej wartościowym. Ale jak pomyślimy, jak wiele milionów ludzi jest pozbawionych najprostszych wygód w różnych częściach świata. jak wielki czują brak tej, tych dóbr podstawowych, tych dóbr podstawowych, materialnych, co dzisiaj może dość często w naszym kraju podstawy tej socjalnej brakuje. Ale nie o tym chciałbym mówić. O brakach bardziej niematerialnych. Brak szczęścia. To wszystkich grup, byśmy powiedzieli, społecznych, wszystkich ludzi, wszyscy ludzie są zadowoleni?
Nie.
Niezadowoleni. Pewien multimilioner przy schyłku swoich lat, kiedy kończył już swoje życie, to mówi, dni, w których byłem szczęśliwy, mógłbym policzyć na palcach. My, obserwując jego życie, byśmy powiedzieli, że ten człowiek jest jaki? Szczęśliwy, bo ma wszystko. Jemu niczego nie brakuje. Ale on z kolei patrzy na to, że dni, w których byłem szczęśliwy, mógłbym policzyć na palce. Na palce. Brak pokoju. Różnego rodzaju na świecie wojny, które się toczą. Nie wiemy do końca, w czyje imię i dlaczego one się toczą. A brak jeszcze przy tym dobrej woli. Samolubstwo się mocno rozszerza. A najgorzej, że brak pokoju w sercach ludzkich. A taki pokój ma być zaprowadzony. Chciałbym tutaj przytoczyć słowa z Ewangelii Łukasza, gdzie po narodzeniu naszego Pana wypowiedziane zostały słowa w drugim rozdziale, a werset 14, gdzie mówi, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, a w ludziach dobre upodobanie. Była wielka radość. Oddawano chwałę Panu Bogu i spodziewano się, że na ziemi będzie co? Pokój. A w ludziach będzie dobre upodobanie. Ono na pewno będzie. Ale w czasie naprawienia wszystkich rzeczy, prawda? Te braki nie mogą być zaspokojone, dopóki człowiek jest w nieprzyjaźni ze swoim stworzycielem. Tak więc człowiek wypędzony z ogrodu Eden, pozbawiony swego panowania, stał się przechodniem w ziemi suchej. Ale prorok Izajasz daje pewnego rodzaju pocieszenie. W 35 rozdziale proroctwa Izajasza, a pierwszy i drugi werset czytamy. Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne i rozraduje się i zakwitnie jak róża. Mówi, że przyjdzie czas, że pustynia co? Zakwitnie. Ślicznie zakwitnie, radując się, weselić się będzie z wykrzykaniem. Mówi o czasie, który ma nastąpić. Aczkolwiek dzisiaj może wielu patrzy, że to jest, wypełni się w sposób literalny. Że jeżeli tam rureczka z wodą będzie doprowadzona, to tam będzie rosło co? Drzewko i to wszystko zakwitnie, że człowiek tego dokona. Że to proroctwo spełni się w sposób literalny. Też ktoś mógłby zapytać, kiedy to nastąpi? Kiedy nastąpi ta zmiana? Apostoł Piotr mówi, że przyjdą czasy ochłody od liczności pańskiej. Będzie to wielka ochłoda po latach trudów, głodu, wynikłego z utraty łaski Bożej. Pan Bóg rozjaśni swoją twarz nad ludźmi. Ludzkość otrzyma błogosławieństwo i ożywienie. Będą napełnieni znajomością Bożą i Jego planu. Będzie zapewnione minimum, powiedzmy to, ekonomiczne, że człowiek będzie zadowolony z tego, co posiada. Będzie miał tak zwane ekonomiczne bezpieczeństwo. Dostatek wszelkich potrzeb, duchowych i cielesnych, jak będzie orzeźwiony umysłowo i fizycznie. W Księdze Objawienia w 21 rozdziale mamy tak wspomniane. A werset 4 mówi, i że i odszedł wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Że te rzeczy przeminą. Nastanie nowy porządek rzeczy. W tym czasie znajomość, zdrowie i życie popłynie jak rzeka, jak pierwszy werset mówi, że potem widziałem nowe ziemię, nowe niebo i ziemię, nowe, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie będzie. Wspaniały czas nastąpi. Te prawdy obejmują boskie obietnice przyprowadzenia ludzkości do doskonałości. Ludzkości do doskonałości na ziemi. Przywrócenie dla ludzkiej doskonałości i pokoju z Bogiem. Apostoł Piotr nazywa naprawieniem wszystkich rzeczy. A więc przywrócenie boskiej łaski człowiekowi spowoduje restytucję wszystkich rzeczy. Ale w jakim czasie? W czasie, w której obecności naszego Pana. Jezus przyszedł po raz pierwszy na ziemię, aby szukał i zbawił, co było, zginęło. A co zginęło? Życie zginęło. Życie zginęło. I mówi, że przyszedł, aby szukał tego, co zginęło. Pierwsze przyjście przygotowało człowiekowi drogę do powrotu do społeczności z Bogiem. Drugie przyjście dokona istotnego, czyli rzeczywistego naprawienia, dokona restytucji wszystkich rzeczy. Co było przepowiedziane przez usta wszystkich proroków. Każdy z proroków coś mówił o restytucji, nie bezpośrednio, ale mówił o czasie naprawienia tych rzeczy. Kiedy patrzymy na obietnicę daną Abrahamowi, tu mówi, a w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czyli wyraźnie mówi o pewnym okresie, gdzie przyjdzie czas, że w nasieniu będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Ten werset, który apostoł Piotr się zacytował, na słowa Mojżesza mówi, że proroka wam zbudzi jako mnie, którego słuchać będziecie. Czyli mówi, a kto by nie słuchał tego proroka, to co będzie?
Wytracony
z ludu. Dawid mówił w swoim psalmie, a może tylko przytoczę, w 145 od 10 do 13 wersetu. Izajasz mówi o czasie, gdy śmierć zostanie połkniona w zwycięstwie. Proroctwo Izajasza 25, 6 werset, 65 rozdział o tym mówi. Prorok Izajasz mówi o dziedzictwie spustoszonym, które z powrotem powróci. 49 rozdział, 8 i 9 werset. Ja może tych wszystkich nie będę cytował, ale każdy prorok mówi. Na przykład jeszcze chciałbym wspomnieć o prorok Jeremiasz. Zapewnia, że ludzie nie będą już więcej mówić, że z powodu dziedzicznych grzechów i słabości oni ponoszą konsekwencje. Może odczytajmy ten werset. 31 rozdział proroctwa Jeremiasza, a werset 29. Za onych dni nie będą więcej mówić. Ojcowie jedli grona cierpne, a synów zębów ścierpły. Owszem, raczej rzeką. Każdy dla nieprawości swojej umrze. Mówi, nikt nie powie, że ja dlatego tak postępuję, bo mój ojciec co? Zgrzeszył. Bo mój ojciec był Nieposłuszny. I dlatego ja konsekwencje ponoszę. Przyjdzie czas, że będzie ponosił konsekwencje za swoje własne uczynki. Prorok Daniel mówi o trwałości królestwa, kiedy mówi, że kamień uderzy w nogi posągu. I co się z tym kamieniem stanie? Kamień, posąg się rozsypie, ale kamień urośnie w górę wielkę, że będzie to królestwo, które napełni całe ziemię. Chciałbym, może nie będę cytował już więcej proroctw, ale jeszcze na słowa proroka, pewnego męża z boleści i Joba, który wyraził się tak w 42 rozdziale swojej księgi, a w wersecie 5 mówi: przedtem tylko ucho słyszało o tobie, a teraz oko moje cię widzi. Mówi, że był czas, że tylko ucho słyszało o tobie, a teraz oko moje cię widzi. Ujrzenie Boga będzie najbardziej orzeźwiającym doświadczeniem dla człowieka. Będzie to czas, gdy przez Chrystusa łaska Boża zostanie przywrócona ludzkości. Ludzie nie zobaczą Boga, aż On rozjaśni oblicze nad nimi. Poznają Jego działalność. Piękny obraz o czasach restytucji nakreślił prorok Malachiasz w 4 rozdziale, 2 wersecie, gdzie mówi o słońcu, że wzejdzie słońce sprawiedliwości. Słońce, prorok określa Chrystusa jako króla do słońca sprawiedliwości. To słońce wzejdzie, a zdrowie będzie na skrzydłach jego. Piotr mówi: pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, gdy przyjdą czasy ochłody. Gdy słońce sprawiedliwości zacznie przyświecać, ci, co zechcą korzystać z tego błogosławieństwa, nie będą potrzebowali już więcej umierać. W słusznym czasie umarli zaczną powracać do życia i dzieło restytucji będzie trwało przez 1000 lat. Dopiero przy końcu tysiąclecia te uzdrawiające promienie rozproszą wszelkie mroki przeszłej ciemności. Wszystkie pustynie zakwitną, przyniosą zupełność owocu, restytucja będzie dokonana. Chciałbym, braterstwo, żebyśmy jeszcze popatrzyli na czas restytucji właśnie w kontekście tego wyrażenia apostoła Piotra. Zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Apostoł kładzie nacisk, że Pan w słusznym czasie przyjdzie po raz wtóry i wtedy dopiero naprawi wszystkie rzeczy. W Dziejach Apostolskich ten pierwszy werset, pierwszy rozdział, a 6 werset mówi: a tak oni szedłszy pytali go, mówiąc: Panie, Izrael, w tym czasie naprawisz królestwo Izraela? Czyli pytają o czas, kiedy to królestwo Izraela zostanie naprawione. I apostoł Piotr w swoim kazaniu mówi, że przyjdzie taki czas naprawienia wszystkich rzeczy. Ale do tego czasu niebo ma go zatrzymać. Niebo ma go zatrzymać. Apostoł kładzie nacisk, że Pan w słusznym czasie przyjdzie. Pan również o tym mówi. Sam Pan Jezus mówi w 14 rozdziale Ewangelii Jana, a 3 werset, że idę do Ojca, abym wam zgotował mieszkanie. A gdy zgotuję, to przyjdę za się, abym was zabrał. Tylko, że tutaj mówi szczególnie do kogo? Do Kościoła. O tym za chwilę może wspomniemy. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus tak wyraził się o sobie. że dana mi jest wielka moc na niebie i na ziemi. Że Pan ma tego dzieła dokonać. Jak zrozumieć tą obecność? Czy literalnie? No ale mówisz, że przyjdę znowu.
Osobiście.
Osobiście. To jak? Literalnie?
Nie w ciele.
Nie w ciele. Bo ciało zostało gdzie? Złożone. Ciało zostało złożone. Pan Jezus utrzymał ciało jakie? Nieskazitelne. Czy tylko duchowe? Boską naturę. Czyli co utrzymał? Nieśmiertelność. I teraz mówimy o którym przyjściu. Pan Jezus powiedział o którym przyjściu? Powiedział, że przyjdę. To jak ma przyjść?
W mocy i chwale.
No w mocy i chwale. Ale literalnie?
Nie.
Nie.
Literalnie już mnie świat nie ogląda, tylko bo będzie jest istotą duchową, jak przyszedł.
Tak. Czyli...
Nie mogło widzieć.
No ale argumentację myślę tu pewną chciałbym, no to jak będzie naprawiał wszystkie rzeczy? Bo nasza wyobraźnia działa, żeby naprawić wszystkie rzeczy, to trzeba być gdzie? No będzie osobiście, no jest osobiste przyjście. Tylko, że gdzie musi być? No musiałby być na ziemi. Ale teraz, zauważmy braterstwo, przeczytałem ten werset, który Pan Jezus mówi, że dana mi jest na niebie i na ziemi. Czy my jako ludzie możemy sobie do końca wyobrazić tą wszelką moc? Chciałbym tutaj jeszcze, żebyśmy podparli się tak troszeczkę. Jak to jest, jeśli w sposób duchowy, a mówimy o którym przyjściu, to jak Pan Jezus będzie działał? No.
Miasto ojców będziesz mieć synu,
dobrze.
Który postawić książętami.
Niech nam posłuży pewien inne zdarzenie. Ja chciałbym tak po prostu na przykładzie. Ja myślę, że to zawsze będzie troszeczkę dyskusji i może dobrze, wieczór jest długi, będzie można porozmawiać, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na działalność naszego Pana, jak działał w pierwszej swojej obecności. Na pewnych takich przesłankach, nie na każdym jego cudzie, czy na każdej działalności, ale ósmy werset Ewangelii Mateusza, od piątego wersetu. Mówi, a gdy Jezus wszedł od Kapernaum, przyszedł do Niego setnik, prosząc Go. I mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu powietrzem ruszony, ciężko się trapi. I co, Pan Jezus poszedł go uleczyć?
Nie.
Przeczytajmy, bratelstwo, tą historię. I rzekł mu Jezus, ja przyjdę, uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale tylko rzekł słowo, a będzie co? Uzdrowiony sługa mój. Bądź ja człowiek pod mocą innego, mający pod sobą żołnierzy i mówią, temu idź, a idzie. Mówi, a drugiemu przyjdź, a przychodzi. A słudze ma mówić, czyń, on czyni. A gdy to usłyszał Jezus, zdziwił się i rzekł tym, którzy szli z nim. Zaprawdę powiadam wam, ani w Izraelu takiej wiary nie widział. Uzdrowił go na odległość? Miał moc już w czasie pierwszej obecności uzdrowić na odległość. Dam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Po zmartwychwstaniu. Jeszcze większą moc otrzymał. No, inny przykład. Może z Ewangelii Marka, bo tutaj już chodzi o siły demoniczne. 7:24 mówi, a stamtąd wstawszy poszedł na granicę Tyru i Sydonu, a wszedłszy w dom nie chciał, aby kto wiedział, lecz się utaić nie mógł. Albowiem usłyszawszy od niej niewiasta, która córeczkę miała ducha nieczystego, przyszła i przepadła do nóg. A ta niewiasta była Greczynką. Ale i prosiła go, aby diabła wygnał z córki jej. Ale Jezus rzekł, niech się pierwej dzieci nasycą, bądź nie jest dobra brać chleb dzieciom i miotać szczeniętom. A ona odpowiedziała i rzekła mu, tak jest, Panie, wszakże szczenięta jedzą pod stołem z odrobin dziecinnych. I rzekł do niej, dla tej mowy idź, wyszedł diabeł z córki twojej. Uczynił, wygnał diabła na odległość? Wygnał diabła w czasie pierwszej obecności. A dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Te wydarzenia, które przytoczyłem, dają nam cząstkę znajomości o Jezusie, o Jego potędze mocy w czasie pierwszej obecności. Wierzymy, że ta moc została zwiększona po zmartwychwstaniu i zostanie użyta w czasie której obecności. Że nie, kiedy będzie naprawiał wszystkie rzeczy, nie będzie stał fizycznie przy każdej tej rzeczy. Ale będzie się to działo za sprawą Jego. Bo On zajmie się osobiście sprawami ziemi, sprawami człowieka. Bo przyjdzie na boskim zegarze ten czas. Pismo Święte wskazuje, że która obecność będzie miała różne fazy. Bądź inaczej byśmy to określili, okresy, gdzie Pan Jezus występuje w różnych rolach. Chciałbym, taka pierwsza faza, że przychodzi Pan jako Pan domowników wiary. Jest to pięknie zobrazowane na pewnej przypowieści w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, na przypowieści o rozdanych talentach, prawda? Że Pan rozdaje talenta i jak rozdaje te talenta? Nierówno. I mówi, odchodzi i mówi, teraz pracujcie tym teraz. Ale przychodzi czas na rozliczenie. Czyli przychodzi jako Pan domowników wiary. On im pozostawia swoje dobra. O, swoje dobra. To, co brat wcześniej wspominał, że z chwilą poświęcenia oddajemy Panu co?
Wszystko.
Nasz czas, nasz wpływ, nasze pieniądze. Oddajemy wszystko. I teraz Pan każdego z nas się zapyta, a co urobiłeś? Przychodzi czas na rozliczenie. Rozliczenie ze sługami. A więc na tej podstawie możemy wnioskować również, że z jednym z pierwszych działalności naszego Pana w tym czasie będzie wzbudzenie świętych, którzy zasnęli już wcześniej. Bo Kościół się wybiera przez cały, jest wybierany, powoływany przez cały wiek Ewangelii. I myślę, że apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale, a 14 wersecie wspomina, że zatem my żywi, którzy pozostaniemy, nie uprzedzimy tych, którzy co? Zasnęli. Może ja odczytam ten werset. Pierwszy rozdział, 15 werset. Boż to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy co?
Zasnęli.
Pan będzie dokonywał przeglądu domu wiary. W tej fazie Jezus, jako Pan domowników wiary, nas żyjących, może zaopatrzyć pokarm na czas słuszny. Chciałbym, ewangelista Łukasz zanotował słowa naszego Pana w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, gdzie czytamy 36. I 37 werset. A wydam Cię podobnie ludziom, oczekującym Pana swego, żeby się wrócił z wesela, żeby gdy przyszedł, zakołatał, wnet mu otworzyli. Mówi, błogosławieni oni słudzy, których gdy Pan przyjdzie, czujących znajdzie zaprawdę, powiadam Wam, iż się przepasze, posadzi ich za stołem, przechadzając będzie im co? Służy. No, w księdze Objawienia w poselstwie do zboru Laodycei, a wszyscy się zgadzamy, myślę, że wszyscy się zgadzamy, że w tym okresie czasu co? Żyjemy. Jest też tak wspomniany. Oto stoję u drzwi i co? I kołaczę. A kto mu otworzy? Wejdę do niego i będę z nim co? Wieczerzą. Będę mu usługiwał. No ale słuchając, ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, ale jak Pan nam będzie usługiwał? No jak będzie usługiwał? Zapis podaje, że będzie służył. No jeżeli będzie, to na pewno będzie służył. Ale jak możemy się spodziewać? Za pośrednictwem swego sługi. I myślę braterstwo, że to co 24 rozdział Ewangelii Mateusza mówi, że będzie sługa, który wyda pokarm na czas słuszny, który on będzie potrzebny. A więc pierwsza faza obecności to rozliczenie się. Chciałem wspomnieć teraz o drugiej fazie obecności, gdzie Pan Jezus jest jako ramię Boga. Prorok Izajasz, 53 rozdział, a pierwszy werset mówi, że Pan będzie jako ramię Pana Boga. 53, a pierwszy werset. Któż uwierzy kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu będzie objawione? Kiedybyśmy czytali wersety jeszcze inne z proroctwa Izajasza, to mówi, że Pan Bóg mówi, że moim ramieniem będzie Pan Jezus. 53 rozdział 3 do 6 wersetu. Mówi o dniu Pańskim. Prorok Daniel mówi o, będzie czas ucisku, gdzie książę Michał wykona pewne dzieło. Ewangelista Mateusz, 24 rozdział, mówi też o czasie ucisku. A 21 werset mówi, że będzie ucisk, jakiego nie było i nigdy potem nie będzie. Czy to było? Czy to jest przed nami? Możemy mieć może zdania czasami podzielone, ale ja bym chciał tylko przeczytać, że mówi, gdyby nie były skrócone one dni, 22 werset 24 rozdziału, gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, lecz dla wierzących będą skrócone one dni. Ale chciałbym tutaj, że nie zostałoby żadne ciało przy życiu. Będzie, że mówi o czasie ucisku, gdzie Pan Jezus wykona jako ramię czyje? Boga. Nie pomsta. To będzie sprawa po prostu, no dość często tak wspominane jest, że jako generał będzie wykonywał pewne dzieło. Dzieło niszczenia, czas ucisku. Ja myślę, że to dotknie cały świat, cały rodzaj ludzki, szczególny ucisk, bo wcześniej werset mówi, aby wasze uciekanie nie było w zimę ani w sabat. Myślę, że badacze, symbolika nasza, że przez sabat rozumiemy czas tysiąclecia, a przez zimę czas ucisku, a tu mówi o ucisku, jakiego nie było i nigdy potem nie będzie. A więc, kiedy patrzymy na którą obecność naszego Pana i działalność, to pierwsza faza to Pan Jezus w roli gospodarza, Pana domowników wiary. Druga faza obecności w roli ramienia Boga, niszczącego obecny zły świat. nie tylko jest odrzucenie Babilonu, ale zniszczenie tego całego systemu. I trzecia faza, braterstwo obecności, najcudowniejsza może w boskim planie dla świata. Gdy Pan obejmie urząd wielkiego pośrednika nowego przymierza. Jako ojciec i życiodawca całej ludzkości. Apostoł Piotr o tej fazie przyjścia Pana mówi jako czas naprawienia wszystkich rzeczy. Apostoł Piotr utożsamia Chrystusa jako wielkiego pozaobrazowego Mojżesza, który udzieli obiecanego błogosławieństwa, królestwa wszystkim chętnym chętnym z rodzaju ludzkiego podczas jego mesjańskiego panowania, którego niebo ma zatrzymać aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Które inne tłumaczenia mówią, że które niebo przyjąć musi, aż ten czas nastąpi. Czy ta szczególna faza obecności Pana jako pośrednika nowego przymierza nastała? Czy ona dopiero nastanie?
Nastanie.
Jego przyjście jako, no właśnie, ja akurat z Watem się zgadzam, tylko że nikt choralnie tego nie powiedział. Ja myślę, bratelstwo, że jego przyjście jako pośrednik należy jeszcze do przyszłości. W roli pośrednika Pan się jeszcze nie objawił. W roli pośrednika Pan się nie objawił jeszcze światu. W tej szczególnej roli niebiosa jeszcze go zatrzymują. Lecz gdy Kościół zostanie skompletowany, połączony z uwielbionym Panem, połączony z głową, Zbawicielem usiądzie z Chrystusem na tronie, wtedy pośredniczące błogosławieństwa się rozpoczą nad całym światem. Czy długo na ten czas trzeba czekać? Ja myślę, że nieraz możemy to odwlekać na daleką przyszłość. Pan wie, kiedy to ma nastąpić. Podsumowując, bratelstwo, to chciałbym wspomnieć, że żyjemy w obecności naszego Pana jako Pana domowników wiary, który rozlicza się z usługami i będziemy rozliczeni z naszego postępowania, z naszego życia. Czy jesteśmy tymi naśladowcami Chrystusa, prawdziwymi naśladowcami, nie tylko, że przyznajemy się do Chrystusa. Wierzymy w rolę Pana Jezusa i jako ramię Pana Boga, który dokona zniszczenia obecnego porządku rzeczy, zniszczenia systemu, że przyjdzie czas, że zostanie ustanowiony jako pośrednik nowego przymierza, co apostoł Piotr mówi, proroka wam zbudzi. Pan Bóg, którego słuchać, co? Będziecie. Jeśli nie, to mówi, zostaniecie wygładzeni. I już więcej Chrystus nie będzie umierał. Ten czas jest bratelstwo przed nami. Ja myślę, że żyjemy w zaraniu tego okresu czasu, że promienie słońca nas już oświecają. Dlatego dbajmy o to, żebyśmy mogli stanąć, znaleźć się z Chrystusem w Jego Królestwie. Tak jak wcześniej was wspomniał, wszakże na pewnych warunkach. Jeśli z Nim sami niczego nie dokonamy, sami się z tego stanu nie podźwigniemy, tylko z Nim, jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Tego braterstwu życzę, jak i sam gorąco pragnę.
Dziękujemy bratu Franciszkowi. Drodzy braterstwo, słuchajcie.